Radio Wnet, godzina 8.01, a w studiu z plikiem gazet Łukasz Jankowski.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze. Z plikiem jak z plikiem. Kilka informacji, zacznijmy chyba już tradycyjnie od naszego dziennika na stronie trzeciej. Tekst pani Anna Broziak, magazyn pełen szczepionek. O co chodzi? Ano o to chodzi, że Ministerstwo Zdrowia kupuje kolejne szczepionki przeciwko pneumokokom. W magazynach zalega już ich spory zapas, a mimo to kolejne są kupowane w Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemiologicznych. Pozostaje 685 tysięcy szczepionek przeciwko pneumokokom, przyznaje resort zdrowia. Mimo to od 1 stycznia tego roku do 30 czerwca kupiono kolejnych 203 tysiące dawek dla pacjentów. Jaka jest polityka? Dlaczego ministerstwo cały czas kupuje szczepionki, mimo że je ma nie tylko przeciwko pneumokokom, ale także innym chorobom? O tym pisze Anna Broziak na stronie trzeciej naszego dziennika. Dalej jeszcze kontynuacja tekstu ze strony pierwszej Krzysztofa Losza na stronie szóstej. Rolnik łatwiej kupi ziemię. Jeśli Państwo pamiętacie kongres w Przysusze, kongres Prawa i Sprawiedliwości, który odbywał się w tym roku w lipcu, tam padła taka prośba publicznie od wicepremiera Gowina do ministerstwa rolnictwa, żeby złagodzić ustawę zakazującą handlem ziemią osobom, które nie są rolnikami. I ten apel znalazł swój wyraz w kolejnych projektach ustaw. Teraz gospodarze, rolnicy będą mogli sprzedawać swoją ziemię także nierolnikowi, jeśli w wyniku tej transakcji uzyskają oni wyższą kwotę niż mogliby wylicytować komornicy za nią. Chodzi o to, że wielu polskich rolników jest obciążonych kredytami na zakup sprzętu rolniczego, traktorów, ciągników i innego sprzętu rolnego i musi te raty spłacać, a jak wiemy, nie zawsze się da. Czasami są kłopoty, susze, powodzie. Rynek płodów rolnych jest rynkiem, który fluktuuje, ceny są różne, więc niektórzy bankrutują, a kiedy bankrutują, to muszą wyprzedać ziemię, a w wyniku ustawy cena ziemi spadła i wartość zastawu pod kredyty, którym właśnie była ziemia, stał się niższy. To wszystko powodowało kłopoty ekonomiczne gospodarstw. Teraz to ma się zmienić, to ma pomóc rolnikom, tym, którzy są w długach, wyjść na prostą. I jeszcze strona ósma naszego dziennika. Odgradzamy się od afrykańskiego pomoru świń, czyli informacja korespondująca z dzisiejszą rozmową z panem posłem Jarosławem Sachajko o godzinie 7.10, która miała miejsce, a mianowicie jest ustawa, rząd wczoraj przyjął projekt ustawy, który zakłada po pierwsze budowę ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej, polsko-ukraińskiej, tak żeby dziki zarażone ASF-em nie mogły swobodnie przekraczać granicy i zarażać i roznosić zarazę po terytorium Polski, a także wzmożony odstrzał dzików. Była informacja, że wojsko ma również pomóc myśliwym w tym, żeby dziki chore albo zarażone, albo potencjalne, które potencjalnie mogą roznosić afrykański pomór świń, były po prostu odstrzeliwane. W tej chwili kilka dni temu znaleziono kolejny przypadek dzika, który padł w wyniku ASF-u dookoła Warszawy, więc ASF to już nie jest tylko kwestia Podlasia czy Podkarpacia, ale to jest kwestia Mazowsza, ASF u bram Warszawy. Straty, oczywiście nie trzeba tłumaczyć, jakie są straty dla polskich hodowców trzody chlewnej.
Pan redaktor aż traci głos powoli te gazety czytając. Proszę się oszczędzać. W Gazecie Polskiej codziennie, już mówiłem o tym kolarskim tytule, że
Mateusz
Morawiecki...
To nie kwestia gazet, tylko przebywania na demonstracji KOD-u pod Sejmem. Tam rzeczywiście to było chłodno.
To zaraz pan o tym opowie. Już mówiłem o tym kolarskim tytule. Mateusz Morawiecki wysuwa się na prowadzenie. Artykuł Jacka Lizieniewicza. tutaj o tym, jaki jest aktualny stan rekonstrukcji. Dziennikarz piszący tutaj ten artykuł chyba sam zdaje sobie sprawę, że ta sprawa powoli już zaczyna takie dziwne przebierać tory, bo interes w rekonstrukcji rządu zwietrzyli już bukmacherzy. Firma STS zorganizowała zakłady związane z tym, czy ze stanowiskiem pożegnają się profesor Jan Szyszko i minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Jak na razie więcej płacą za to, że oboje utrzymują się na swoich fotelach. Za każdą podstawioną złotówkę na to, że zatrzymają stanowiska, można zarobić odpowiednio 2,25 zł i 2,80. Prawdopodobieństwo scenariusza z premierem Morawieckim wynosi 50/50. Żeby temu wszystkiemu przywrócić powagę, to jeszcze powiedzmy, że tutaj Gazeta Polska codziennie przypomina o rocznicy 6 grudnia 91. Jan Olszewski został premierem. Po sformowaniu składu Rady Ministrów jego gabinet uzyskał wotum zaufania 23 grudnia, a premier Jan Olszewski ostatnio w publicznych wypowiedziach przypominał koalicji, że żeby odwoływać premiera, trzeba podać wyborcom naprawdę poważny powód, dlaczego to następuje.
Ciekawy jestem, czy członkowie Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości grają u bukmachera, bo mogliby wygrać, bo mają lepsze informacje. Już na pewno Jarosław Kaczyński, gdyby dobrze postawił, mógłby szybko załatać dziurę budżetową.
Może zadzwonimy do kogoś i zapytamy się o to.
To rzeczywiście jest sposób na to, żeby nie było 30 miliardów dziury, tylko żebyśmy w ogóle mieli nadwyżkę. Wystarczy trochę postawić, jak ma się odpowiednią wiedzę. Teraz przejdźmy do dziennika Rzeczpospolita, strona 4, Fundacja Pomoże Pokochać Węgrów. O co chodzi? A chodzi o to, że mimo, że stosunki polsko-węgierskie są bardzo dobre, chyba najlepsze od lat, polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości i Viktor Orbán, rządy Viktora Orbána postanowiły te stosunki jeszcze zacieśnić przez powołanie dwóch bardzo podobnych fundacji, które będą dbać o to, aby te stosunki na polu kulturalnym, naukowym były coraz lepsze. Fundacja imienia Wacława Felczaka. Wacław Felczak, profesor, w czasie wojny jeden z kurierów rządu londyńskiego do kraju, potem badacz historii Węgier, kultury węgierskiej i także z krajów Słowian południowych. Nie mylić, Węgrzy nie należą do ludów słowiańskich. Warto o tym pamiętać. Będzie to właśnie imienia profesora Wacława Felczaka. Ta fundacja będzie nosiła imię i w Polsce, i na Węgrzech. Tutaj mamy już projekt uchwały Sejm, prawdopodobnie, który dzisiaj zaczyna obradowanie na 53. posiedzeniu, prawdopodobnie przyjmie taki projekt i będziemy mieli dwie fundacje. Każda z nich będzie miała budżet około 1 000 000 euro i będzie zacieśniać stosunki kulturalne, naukowe między obydwoma krajami.
Żeby z tych wielkich budżetów zejść na poziom zwykłych ludzi, w Gazecie Polskiej codziennie Polka uciekła z Jugendamtu z synkiem. Artykuł Tomasza Duklanowskiego. W ostatni weekend 32-letnia Malwina uciekła do Polski ze środka Jugendamtu na północy Niemiec. Jej dziecko najpierw zostało oddane do rodzin tureckiej. Teraz, jak twierdzi matka, miało zostać przekazane bogatej Niemcy, która nie może mieć dzieci. To jakaś hitlerowska organizacja, mówi o Jugendamcie matka, która od niedzieli ukrywa się wraz z synem w Polsce.
I nawet ma rację, bo ta organizacja ma rodowód nazistowski, a jakoś obecne władze i poprzednie władze przez lata, władze RFN-u nigdy nie paliły się, żeby ją zlikwidować. To kolejna sprawa, to jest tak, że polski rząd walczy, tutaj minister Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, przeprowadził ustawę, która ma pomagać polskim rodzicom walczyć z Jugendamtami. Zobaczymy, czy to się stanie faktem, czy zapisy prawa przejdą do rzeczywistości. Strona siódma dziennika Rzeczpospolitej, duży wywiad z Pawłem Kukizem. Cóż mówi lider ruchu Kukiz 15? Ano mówi mniej więcej tak. Wtedy przypominałem, mówi o swoich spotkaniach i o tym, dlaczego teraz ma pretensje do Platformy i nie bardzo chce z nią protestować przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości. Ano mówi pan przewodniczący Kukiz tak. Wtedy, czyli jak rządziła Platforma, przypominałem Schetynie, że przez dwie kadencje PO odwiedzałem kancelarię Komorowskiego. Rozmawiałem też ze Schetyną, Grasiem, Tuskiem o wprowadzeniu takich zabezpieczeń legislacyjnych, które uniemożliwią zwycięstwo zwycięskiej partii autorytatywne rządy. Mówiłem o referendum obligatoryjnym dla władz z niskim progiem referendalnym, o konieczności wprowadzenia JOW-ów na każdym szczeblu administracji samorządowej, jak i parlamentarnej. Mój głos trafił w próżnię. Tak to zanotujmy. Lider Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15, bardzo chciał uchować system przed jakąś władzą, która mogłaby go zmienić, przed tym, żeby nie wprowadzono rządów autorytarnych w Polsce. I jeszcze ostatnia informacja, bo czas bierze, a mamy mało czasu, a to jest ważna informacja. Tylko Dania nie boi się Rosji. Chodzi o wprowadzoną w ubiegły czwartek ustawę, która pozwala rządowi po 1 stycznia, kiedy wejdzie w życie, czyli już za chwilę, pozwala rządowi zablokować budowę gazociągu Nord Stream 2, czyli kolejnych dwóch nitek gazociągu Nord Stream przez dno Bałtyku należące do Danii. Kreml już śle pogróżki z jednej strony, z drugiej strony na premiera Larsa Rasmussena wywiera nacisk administracja Stanów Zjednoczonych, która już odwiedziła Kopenhagę i pytała się, czy jest możliwość, aby ten projekt zablokować. Jeśli to się stanie, Nord Stream 2 będzie musiał być budowany inną trasą, o wiele droższą, dłuższą, trudniejszą geologicznie, co może spowodować, że w ogóle nie powstanie po 1 stycznia decyzja o tym, czy Nord Stream 2 powstanie, będzie w rękach rządu Danii.
Dzielna ta Dania, oj, żeby się nie okazało, że zaraz Bornholm będzie chciał na przykład ogłosić niepodległość. Przegląd prasy i Łukasz Jankowski za godzinę. Jest godzina 8:12, a my teraz posłuchamy sobie, to będzie piosenka z dedykacją, nie, za chwilę jeszcze przedtem czas na reklamę.